Witek Sitkiewicz
i Krzysiek Łobodziński.
Czyli dwaj nieskazitelni mężczyźni mający wizerunek szarmanckich dżentelmenów, którzy zawsze są zgodni, nigdy się nie kłócą i niczego więcej od życia nie chcą ponad to, co im życie pod stopy rzuca. Tak,
ale dobrze się czujesz dzisiaj, tak?
Fantastycznie.
No to dobrze, to jedziemy.
Wziąłem te tabletki, co mi ostatnio tam pokazałeś i fantastycznie się czuję. Nie, a zupełnie poważnie. No, to przyznajmy się od razu na początku, demaskacja. Czy ty się często kłócisz z ludźmi o rzeczy?
Z bliskimi.
Mm-hmm. A to westchnięcie na początku to była najlepsza odpowiedź. Zdajesz sobie sprawę, tak, że to freudowsko to...
Niestety z bliskimi najwięcej, bo wiem, że mogę sobie wtedy niestety na więcej pozwolić.
Ale jaki jest sens w ogóle kłócić się z niebliskimi? Ja dzisiaj powiem ci, dzisiaj...
Świetna uwaga, naprawdę dzisiaj, świetna uwaga. Będziemy o tym mówić.
Wracałem do domu z porannego dyżuru i proszę ciebie, zobaczyłem taką sytuację. Facet i facetka na środku ulicy. Już pomijam to, że stoją na jezdni, ale to już w ogóle przestało mnie dziwić. Kłócą się o coś. Po chwili, jak zacząłem słyszeć, o co rozmawiają, okazało się, że on jest kurierem, który dostarczył pani przesyłkę. Pani nie chciała się pod tą przesyłką podpisać, że ją odebrała. Nie wiem, jaka tam intryga zupełnie była, ale byłem zdumiony tym, że ta kobieta była w stanie wejść na taki w ogóle, wiesz, na taki poziom wściekłości, wobec faceta, którego prawdopodobnie widzi pierwszy, no może trzeci raz, ale generalnie nie ma z nim żadnej relacji. Mhm. Jak można w ogóle się wściekać na kogoś obcego? To jest totalnie bez sensu. Mhm. Ja nie rozumiem ludzi, którzy krzyczą na kasjerki, na kelnerów, kłócą się, wiesz, z konduktorami, nie wiem, czy bileterami, to po co? Prawdziwa przyjemność to jest pokłócić się z dziewczyną, pokłócić się z mamą, pokłócić się z bratem, to jest creme de la creme.
Wiesz, co jest najgorsze, że to niestety ma największy sens, tak, bo kłócisz się po coś, nie kłócisz się po to, żeby, nie wiem, dowartościować się, aczkolwiek wiele
są
kłótni...
Są tacy.
I do tego wiele kłótni prowadzi docelowo, ale tak naprawdę kłócisz się po to, żeby no ugrać jeszcze coś dla siebie.
No generalnie tak, chociaż czasami mam wrażenie, że w trakcie kłótni to już ani jedna, ani druga strona nie wie, co to było to coś, co można było ugrać.
Ale wiesz co, tak wracając do sedna problemu, spotkałem się z bardzo fajną definicją tego, czym są kłótnie. Mhm. Kłótnia to jest sztuka, w której każdy może się wypowiedzieć, lecz żaden nie potrafi ogłosić końcowego werdyktu.
O, jakie to jest ładne. To powiedział jakiś Oscar Wilde chyba, albo jakiś inny taki myśliciel.
Nie mam pojęcia, ale ktoś...
Kuba to... Wojewódzki. Tak. Jakiś anonimowy myśliciel. No, bardzo, bardzo to ładnie brzmi. No, wiesz, ja słyszałem też definicję, że kłótnia to jest na przykład różnica, jak to, wymiana poglądów, tylko trochę głośniej. No, każdy sobie tak tłumaczy, jak tłumaczy. Tak też definicja, czym dla ciebie, a czym dla mnie jest kłótnia, to pewnie by już były dwie różne rzeczy. Gdzie się zaczyna kłótnia, a gdzie jest po prostu głośniejsza rozmowa, to by pewnie było coś zupełnie innego, ale jak już mniej więcej wiemy, że nie da się ustalić spójnej definicji, to może chociaż da się odpowiedzieć, czemu my się w ogóle kłócimy jako ludzie? Czy tylko ludzie się kłócą? Czy psy się też kłócą? Koty? Gekony? Czy to jest kwestia naszego gatunku? Taki talent do kłócenia się ze sobą w taki donośny sposób.
Pozwolisz, że nie będę się wypowiadał na temat zwierząt, bo nie mam zielonego pojęcia.
Dobrze, odpuszczę ci weterynarię.
Psychologia zwierząt nie była moją...
A szkoda.
Chyba nie miałem jej nawet. Powiem w ten sposób. Oczywiście nawiązujemy do ewolucji i ewolucyjnie było to istotne, żeby się kłócić z innymi, dbając o swoje dobro. I była to swoista odpowiedź na jakieś tam zagrożenie, które pojawiło się na horyzoncie. Teraz kłócimy się chyba po to, żeby po prostu mieć rację. No niestety jesteśmy egoistami i każdy chce, żeby jego było na wierzchu. I niestety te kłótnie pojawiają się głównie dlatego, że emocje, które w nas buzują, my trochę ich nie zauważamy, tak? One nami kierują i w momencie, gdy je dostrzegamy, to często kłótnia jest już w tak zaawansowanym stadium,
że... Za późno. No właśnie. Ale poczekaj, bo mówisz, że ewolucja. Tak sobie myślę. Taki człowiek pierwotny, no oczywiście naszym przodkom nic nie umniejszając, no ale po co on się miał kłócić, skoro mógł zabić? No to
wiesz,
po co?
Kłótnia mogła prowadzić do...
Do porozumienia?
Zabójstwa. Albo
porozumienia. No tak. Znaczy, wiesz, zastanawiam się, bo kłótnia to jest dla mnie coś takiego, że... żeby się pojawiła w ogóle kłótnia, no to musi być jakaś taka niezgoda wewnętrzna na coś, że po prostu ktoś mówi coś, co jest bardzo, bardzo złe albo bardzo, bardzo niemądre, ale kłótnia w moim przypadku przynajmniej powstaje po to, żeby jakoś tak przekonać tę drugą stronę, nie? Mhm. Czy to jest właśnie taki immanentny element tej kłótni, czy nie do końca?
Tak, ale widzisz, ta druga strona nie musi wcale myśleć o tym, że ty próbujesz argumentami ją przekonać, tylko ona stoi na swojej straży.
Wiesz, najczęściej każdy przy swoim zostaje.
Spójrz na to, jak kłótnie eskalują w internecie, w komentarzach. To są kłótnie wirtualne, ale Znaczy one tak naprawdę nie potrzebują długiego czasu wymiany argumentów. Tam jest często jeden, dwa komentarze i już jest, wiesz...
Ale to jest, wiesz, to zbaczamy z tematu, bo to są kłótnie ludzi, którzy się nie znają. No, to jest w ogóle bez sensu, moim zdaniem, to jest sztuka.
Chociaż wiesz, na przykład politycy, którzy się obrzucają błotem, a oni się znają, tak?
Ale nie masz takiego wrażenia, powiedz mi szczerze, nie masz takiego wrażenia, bo ja od jakichś 10 lat mam taką teorię spiskową, nie? Że ci politycy tam siedzą w tej telewizji, nie? To się kameruje, tam wszystko czerwona lampka i tak dalej, i oni krzyczą na siebie: panie Ryszardzie, pan jest głupi, panie Witoldzie, pan jest taki, a śmaki. Po czym gaśnie ta czerwona lampka, i oni mówią: to co, na piwko? No
tak,
na piwko.
Idą do hoteliku poselskiego.
No przecież to na pewno tak jest. To jest ja o tym książkę kiedyś napiszę i dom za to zbuduję. Ale to jest inna sprawa. To jest w ogóle absolutna dygresja.
Nagrajmy o tym odcinek.
Nagrajmy o tym odcinek, ale to będzie ostatni chyba odcinek, bo potem to ja już pójdę przymusową emeryturę, pójdę na Hawaje, będę jeździł sobie. Wracamy do tematu. Kłótnie, takie, wiesz, prawdziwe, niepozorne, nieudawane, nie telewizyjne, tylko takie życiowe. Czy jest jakaś statystyka w ogóle dotycząca tego, o co się ludzie kłócą najczęściej? Czy to się w ogóle jakoś da zbadać, zmierzyć?
Chyba nie, ale kłócimy się absolutnie o wszystko. Mhm. Często są to pieniądze, kwestie dzieci, w sensie pewnie wychowania, tak, ich zachowania, jak rozwiązać pewne problemy, rodzina, wakacje.
No tak.
Czy kwestie, wiesz, światopoglądowe.
No, no to teraz trzeba zasiać ziarno niepewności. Czy odpowiemy dzisiaj na pytanie, czy mężczyźni, czy kobiety częściej inicjują kłótnie?
Zobaczymy.
Zobaczymy. Jeżeli chcecie, to posłuchajcie, zostańcie z nami. To jest Godzina z Głowy. Do usłyszenia. Witek Świtkiewicz.
I Krzysiek Łobodziński.
Rozmawiamy dzisiaj o kłótniach, czyli o takim temacie, wydaje mi się jednak, trochę tabu, nie? Bo kłótnie to nie jest coś, czym ludzie się lubią chwalić chyba. No, najczęściej w bloku, jak się mieszka, to się słyszy kłótnie innych ludzi, ale potem jak się wychodzi z klatki, to ładne uśmieszki tego, kłóciła się pani z mężem? Nie. Skąd się w życiu z mężem nie kłócę? Dlaczego ludzie się tak wstydzą tego, że się kłócą? Dlaczego w ogóle często się mówi, że najlepsza to jest taka para, co się nigdy nie kłóci? Przecież to jest bez sensu. Skąd taki pogląd u ludzi, że kłótnie to jest coś wstydliwego?
Bo chyba tak ogólnie, znaczy kłótnie są spostrzegane bardzo negatywnie. Aha. Właśnie, wiążą się z tymi negatywnymi emocjami, z tym podniesionym tonem głosu i mało zwraca się uwagi na ten pozytywny aspekt tego, do czego prowadzą w konsekwencji.
No,
znaczy, mogą prowadzić.
Czasami prowadzą, a czasami nie. No, nie wiem, czy taka statystyka jest przez kogokolwiek prowadzona, ile kłótni się kończy jakimś tam rozwiązaniem pozytywnym, mniej lub bardziej.
Taka konstruktywna kłótnia ma prowadzić do oczyszczenia atmosfery i do rozwiązania tego pierwotnego problemu. Mhm. To zawsze się wiąże z tym, że musimy pójść na jakiś kompromis, no chyba, że jedna strona jest w stanie przekonać tą drugą do swojej racji, i tamta strona jednak przyzna się do błędu, tak? No zdarzają się takie sytuacje.
To znaczy, ja się nie chcę kłócić z tobą. Znaczy, mi się wydaje jednak, niestety, że czasami to ten problem inicjalny, pierwotny, jak ty go nazwałeś, to on jest zmyślony. I często mi się wydaje, że kłótnie nie prowadzą donikąd i kończą się tylko i wyłącznie większą eskalacją i cichymi dniami ewentualnie. No bo postrzeganie problemu przez jedną stronę jest dla drugiej osoby, no... Nie ma problemu. I kłótnia się bierze z jakiegoś takiego inicjalnego niezrozumienia i innego patrzenia na tę samą rzecz. Oczywiście kłócić się można o rozumienie rzeczy, można się kłócić o emocje i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dążę do takiego pytania, które od zawsze mi gdzieś tam dzwoni w głowie i świdruje, i im więcej czytam, tym głupszy jestem tak naprawdę. Bo Ja przynajmniej, i to jest moje zdanie, możesz się do niego za chwilę ustosunkować po swojemu, ale moje zdanie jest takie, że dobra, namiętna miłość, taka, która ma przetrwać więcej niż powiedzmy, nie wiem, 10, 20, 30 lat, musi się wiązać z tym, że się pojawiają kłótnie częściej lub rzadziej, większe lub mniejsze. Mogą to być nawet kłótnie z rzucaniem garnkami. Jak komuś tak pasuje, jak ktoś ma dużo garnków, to nie mam nic przeciwko temu. I ja osobiście nie ufam ludziom, którzy się nie kłócą. Którzy są tacy zgodni, tacy wiesz, tacy fajni, fajni. Przychodzisz do jakiejś takiej, wiesz, do domu i widzisz, że on jest pod pantoflem albo ona jest pod pantoflem i widzisz, że wszystko się po prostu u nich zgadza. Wszystko jest identycznie, ciuś, ciuś, za rączkę i tak. No jak tak można? No, ja mam wrażenie, że kłótnie generalnie to jest motor do rozwoju związku bardziej niż do rozwodu. Nie?
Dokładnie. Znaczy, wiesz, czemu na przykład nie mówimy o negocjacjach zamiast o kłótniach. Negocjacje brzmią już dużo lepiej, prawda?
Negocjuje się z terrorystą. Wiesz.
A czemu nie można negocjować z dzieckiem czy z żoną?
No bo wiesz, czym się różni wściekła kobieta od terrorysty. Z terrorystą można negocjować, można mu helikopter zaproponować $1 000 000, a wściekłej kobiecie chodzi o coś innego. Ona musi udowodnić ci na przykład, że źle odłożyłeś buty i tyle. Po prostu. Źle to zrobiłeś, nie wiesz dlaczego nawet. Ile jest takich kłótni, przecież tu już nie dzielmy na płeć, ale ile jest takich kłótni, że jedna osoba się nakręca, wiesz, wchodzi na 8. stadium po prostu argumentacji słownej, oby tylko słownej i gdzieś tam jest bardzo mocno zaangażowana w temat, a druga strona tak się zastanawia, ale o co chodzi w ogóle? Jaki jest ten pierwszy w ogóle temat? Jakie było pierwsze pytanie? Bo ja nie rozumiem. I tu się jakby dochodzimy do kluczowej, podstawowej kwestii, czy kłótnie to nie jest przypadkiem kumulacja różnych emocji, które w nas siedzą, czy to nie jest często taki, wiesz, wiesz, o co mi chodzi, że jak rozmawiamy sobie teraz, nie, to ja dobieram słowa gdzieś tam z mózgu, ty dobierasz ze swojego, każdy tak się stara coś mądrze powiedzieć, nie? A jak się pojawia ten pierwiastek kłótni, to ja mam wrażenie, że tam jest oprócz mózgu coś więcej, że tam jest oprócz tego racjonalnego myślenia jeszcze taki, jakiś taki chochlik, który mówi, podpowiada na przykład, a pamiętasz tydzień temu to cię wkurzyła tym, weź jej to wypomnij, to będzie świetny argument, nie? Skąd się to bierze? Skąd te emocje skumulowane nagle, których na przykład teraz nie mam w sobie i których nie pamiętam? Czemu one w momencie kłótni nagle mi się ładują do głowy wszystkie naraz?
Bo one cały czas były tam, tylko w pewnym momencie je stłumiłeś, tak? Nie wyraziłeś swojego sprzeciwu na to, co się zadziało w danym momencie, bo stwierdziłeś, że nie ma sensu się kłócić, odpuszczę, ale to zostało, tak? To tak schowane do takiego swoistego magazynu w mózgu i trzymasz i wyciągasz w takich momentach. I to jest najgorsze, co możesz zrobić, bo jeżeli się kłócisz, to kłócisz się o tą rzecz, która się dzieje w tym danym momencie, tak? Rozmawiasz o problemie, a nie wyciągasz argumentów w postaci, a tydzień temu to zrobiłaś to i to.
Jeszcze są gorsze argumenty z katalogu. Twoja matka to... No to już są takie argumenty, że już w jednej ręce powinieneś walizkę spakowaną trzymać generalnie.
Cichy co najmniej.
Oj tak. No ale powiedz mi, bo różni ludzie różnie się kłócą też, nie? I tak mi się wydaje, że ja widziałem takie sytuacje i słyszałem o takich sytuacjach, trochę brzmi to kuriozalnie, ale że ludzie są w stanie się pokłócić o to, jak się kłócą. Nie? Że jest na przykład pewna szkoła rozwiązywania konfliktów, która polega na tym, żeby głośno, mocno, donośnie, tak, żeby całe osiedle wiedziało, nie? A są tacy ludzie, że się kłócą tak, powiedziałbym, metodycznie, tak po matematycznemu, nie? Że siadają, mówią spokojnym głosem, takie, a takie, mam do ciebie tutaj zastrzeżenie, to mi się nie podoba. Jak to po prostu wścieka drugiego człowieka, to normalnie po prostu aż rozsadza. Taki spokój, nie? Kultura kłócenia się, to jest z wychowaniem związane, czy jeszcze z jakimiś innymi tam rzeczami?
Pewnie trochę, myślę, że prawdopodobnie najbardziej z wychowaniem, a z drugiej strony też z takim doświadczeniem życiowym, gdy ktoś zobaczył, jak dużo zyskuje zachowywaniem spokoju w sytuacji takiej konfliktowej.
Czyli można się nauczyć kłótni? Innego stylu kłótni? Można się nauczyć?
No, to tak samo, jak można nauczyć się negocjacji, tak?
Aha. No to ciągle naciskasz na to, żeby nazywać to negocjacjami.
Tak sobie wymyśliłem przed chwilą i stwierdziłem, że to nie jest najgłupszy pomysł.
Bardzo ładne słowo. Chciałbym zobaczyć kiedyś, jak negocjujesz ze swoją narzeczoną. To bardzo ładnie brzmi. Słuchajcie, wy na pewno też negocjujecie w swoich związkach i nie tylko, bo kłótnie nie muszą być koniecznie z partnerem romantycznym. Mogą być i w pracy, i mogą być w zupełnie innych okolicznościach. Dlatego chcemy przejść teraz płynnie do części, powiedziałbym, bardziej poradnikowej. I w kolejnym, trzecim spotkaniu z wami za kilka minut porozmawiamy o tym, jak się kłócić konstruktywnie, a kiedy spróbować chociaż tej kłótni odpuścić, bo ona zupełnie nic nie wniesie. To jest Godzina z Głowy. Do usłyszenia za kilka minut. Negocjator Witold Świtkiewicz.
I kłótliwy Krzysztof Łodziński.
A trafiłeś, tu mnie masz, tu mnie masz. Ja jestem skorpion, ja jestem kłótliwy, niestety.
A lubisz to robić? Czy to po prostu robisz? Może trudne, wcale nie lubisz, a...
Trudne pytanie, Wiciu, czy ja to lubię. Ja mam wrażenie, że jak człowiek już przez dużą część życia się czegoś nauczył i już to tak robi trochę odruchowo, to... No mam z tego jakąś taką patologiczną przyjemność czasami, ale nie z wygrywania kłótni. Po prostu ja...
Z inicjowania
może trochę, nie wiem. Jak dochodzi do jakiejś kłótni między mną a kimś, na kim mi zależy, no bo powtarzam, nie kłócę się z ludźmi, na których mi nie zależy, nie kłócę się z ludźmi dalekimi mi, bo nie widzę w tym sensu. Ja mam wrażenie, że taka kłótnia więcej wnosi, jeżeli jest gdzieś tam sensownie poprowadzona, niż taka zwykła rozmowa. No bo ile razy można komuś mówić na przykład, proszę cię, odkładaj te klucze na przykład do tej a tej szafki, nie? Mówisz raz, mówisz drugi raz, mówisz trzeci, ale za 50 razem, no trzaska cię po prostu, no normalnie wychodzisz z butów i mam wrażenie, że taka jedna kłótnia, oczywiście mądra i zakończona najlepiej kolacją ze świecami, no to taka kłótnia może gdzieś tam więcej dać do zrozumienia osobie, z którą się kłócisz, bo jeżeli ty faktycznie się wzniecasz i się kłócisz, to znaczy, że może ci faktycznie na tym zależy. Pytanie, czy to, wiesz, czy to jest gra warta świeczki, czy warto się było kłócić. No i to są dwie rzeczy, o które chciałbym cię teraz zapytać po kolei. Zacznijmy od tego, bo powiedzieliśmy, że można się nauczyć różnych stylów kłótni, że można, jeżeli ktoś praktykuje na przykład kłócenie się poprzez przysłowiowe darcie mordy, mówiąc brzydko, a widzi, że to nie działa, to może się nauczyć z biegiem lat prowadzenia tej kłótni w sposób bardziej, powiedzmy, kameralny, tak? No, czasami może, czasami nie może, to oczywiście zależy od naszej chęci, wszystkiego się można nauczyć. Ale wydaje mi się, że można podać takie ogólne wskazówki dla każdego, nieobowiązkowe do zastosowania w takim pakiecie, jakim je podamy, ale przynajmniej do wybrania kilka. Jak sprawić, żeby kłótnia była chociaż trochę konstruktywna? Co musi być spełnione? Jakie warunki muszą być spełnione, żeby kłótnia mogła być konstruktywna?
Czyli przede wszystkim powinniśmy się trzymać tego tematu, to o czym już mówiliśmy, że jeżeli kłócimy się o aspekt X, to nie mówimy o aspekcie Y i nie nawiązujemy do historii sprzed tygodnia.
No czyli kłócimy się o skarpety pod łóżkiem, nie mówimy, że twoja matka źle gotuje.
Dokładnie. Staramy się używać tego komunikatu ja. Ja czuję się z tym źle, bo zrobiłaś to. Tak? Mm-hmm. Nie, że zrobiłaś to i to w ogóle jest koniec świata, tylko po prostu, że czuję się z tym źle.
Czyli mówimy o sobie.
Tak, czyli o sobie, ale w kontekście tego, jak my odczuwamy tą daną sytuację. Dlaczego nam to, co druga osoba zrobiła, przeszkadza, tak? Albo, że czegoś nie zrobiła. Mm-hmm. Staramy się nie uogólniać, czyli nie mówić, że ty zawsze, ty nigdy. Standardowa sytuacja.
Klasyka.
Staramy się nie porównywać zachowania naszego partnera z innymi osobami.
Matko jedyna, tyle błędów. No, mów dalej.
Nie krzyczmy, a przynajmniej postarajmy się nie krzyczeć. A czy umiesz słuchać w trakcie takiego konfliktu, kłótni? Co ma ta druga strona do powiedzenia, czy cię to absolutnie nie interesuje?
Znaczy, powiem tak, no, poprosiłbym o inny zestaw pytań, bo te mnie upokarzają. Nie, no, oczywiście, że wiesz, że masę z tych błędów to są błędy, które ja na pewno popełniam i które bardzo często różni inni ludzie też popełniają w trakcie kłótni, ale słuchanie wydaje mi się być taką umiejętnością do nauczenia. Tak mi się wydaje, że można się tego słuchania nauczyć. Ale wydaje mi się, że też bardzo ważne jest to, żeby obie strony tak samo tego chciały. Bo zazwyczaj jest tak, że kłótnia, no to wynika z definicji, jest zainicjowana przez jedną osobę, czyli mi zależy na tym, żebyś ty przestał te skarpety gdzieś tam zostawiać, nie? Ty generalnie często jesteś zaatakowany przeze mnie w sytuacji, nie wiem, dla ciebie obojętnej, przyjemnej, wróciłeś z pracy, tak, masz to generalnie gdzieś i... Jeżeli ja te kłótnie zacznę w taki sposób, że ty coś źle, ty od razu mi w czymś tam przeszkadzasz, no to wychodzi na to, że ty nie masz nic innego, niż się musisz tylko bronić. no to to już jest od razu niesprawiedliwa mhm. sytuacja, tak? No to niestety nie wygląda to dobrze i nie wygląda na konstruktywną sytuację. Jeszcze jest jedna ważna rzecz, o której nie powiedziałeś, bo mówisz tak, mówimy o sobie, nie uogólniamy, nie porównujemy i jest jedna ważna rzecz, którą ja jeszcze pamiętam, żeby raczej mówić w kłótni, no nie krzyczy oczywiście, tylko mówić o zachowaniach, a nie o osobie, tak?
Tak.
Czyli nie mogą padać takie sformułowania jak na przykład jesteś beznadziejny, albo jesteś taki i owaki, tylko raczej musi to być, no zachowałeś się dzisiaj w taki sposób, wiesz, rozczarowujący troszeczkę dla mnie, no ale dobra, Witold, no czy ty słyszysz, jak to brzmi, co my mówimy? No to brzmi tak, że my tu sobie teraz siedzimy, pijemy sobie herbatkę, jest sympatycznie, no a potem człowiek wchodzi na naprawdę duże emocje i jak ja mam myśleć o tym, co ja, jak ja mam ważyć każde słowo, co ja mam powiedzieć? Słuchaj, przerwa, chwila, moment, ja sprawdzę, czy ja nie powiedziałem czegoś nie tak.
Słuchaj, no właśnie, więc ideałem jest to, że my w momencie... Powinniśmy w tej sytuacji kłótni zadbać o czas.
Mm-hmm.
To ma dwa aspekty. Z jednej strony powinniśmy problemy rozwiązywać na bieżąco, czyli istnieje problem, rozmawiamy o nim, tylko czasami to nasze nasilenie tych negatywnych emocji jest tak duże, że powinniśmy sobie dać moment, tak? Dać moment na to, żeby ochłonąć, bo jeżeli w tym momencie zaczniemy z tą osobą się kłócić, to będzie to, o czym powiedziałeś, tak? Że wszystko to, o czym rozmawiamy tutaj na spokojnie, my o tym zapomnimy w sytuacji konfliktowej, tylko po prostu wyrzucimy to, co nas boli, tak? Nie będziemy myśleć o tym, jakie są zasady kłótni, po co nam zasady kłótni, tak? Po prostu wyrzućmy to, co nam przeszkadza. I to jest najgorsze, bo mając świadomość tego, że kłócimy się z bliską osobą, nie mamy opodów, żeby rzucać no mocne słowa.
I ten duszek na ramieniu podpowiada ci jeszcze.
Dawaj, jeszcze
co
mocniej.
Może jeszcze ciekawe.
Znokautuj ją.
Tak, jeszcze jej powiedz o tym i o tamtym. Czyli powiedz mi, czy na przykład, jeżeli w trakcie tej kłótni nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego ogarnąć, i jesteśmy świadomi tego, że nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć, to czy może są takie sytuacje, w których nie warto się kłócić i jeżeli tak, to jak byś proponował to rozstrzygnąć? Załóżmy, przychodzi do mnie osoba X, już nie mówmy o tym, że te kłótnie muszą być tylko w związku, wrócimy do domu, nie będzie po co wracać. Osoba X coś ci zarzuca, nie? I widzisz, że oczywiście może mieć rację, może mniejszą, może większą, może nie, ale widzisz, że to jest już taki zaczątek kłótni. No znasz ją trochę, tak? Albo jego potencjalnie. I wiesz, w którym kierunku to zmierza. I czy jest w ogóle jakiś cień szansy, żeby taką kłótnię w zalążku ugasić i jeżeli tak, to w jaki sposób można to zrobić?
Zawsze, bo pytanie brzmi, jak my spostrzegamy tą kwestię kłótni, tak? Bo może się okazać, że po chwilowym zastanowieniu stwierdzimy, że nie ma o co kopii kruszyć i w ogóle nie powinniśmy zaczynać tematu, tak? Albo dojdziemy sami do wniosku, co jest trudniejsze, że nie do końca mamy rację, bo często mocno się potrafimy zagotować w jakimś aspekcie, a okazuje się, że gdy ta druga strona będzie nam już przejawiała argumenty, a już będziemy w trakcie kłótni, to one niekoniecznie do nas trafią i trafią do nas niestety z opóźnieniem za jakiś czas, no i potem niestety przychodzimy skruszeni i mówimy, że no nie mieliśmy racji, tak? To jest jeden z aspektów, do których jest ludziom pewnie też ewolucyjnie najciężej się przyznać, tak? Ciężko nam jest się przyznać do błędów w pracy, do błędów w relacji, w domu, w związku.
O tym to by można było osobny odcinek zrobić. No ale mamy jeszcze jedno czwarte wejście i w nim podsumujemy ten temat na pewno, ale chciałbym też, żebyś ty jako psycholog się wypowiedział w kwestii tego, czy i jak, bo czy to na pewno, w jaki sposób kłótnie wpływają na nasze zdrowie ogólnie i... No, w jaki sposób wpływają na społeczeństwo i na otoczenie, bo często widzimy sytuacje, w których na przykład rodzice kłócą się przy dzieciach. To z pewnością nie jest obojętne. Jak to na nie wpływa, będziemy mówić w kolejnym czwartym wejściu Godziny z Głowy. Bądźcie z nami. Witek Świtkiewicz.
I Krzysiek Łobodziński.
Nie masz wrażenia, że jakiś taki się pogłos pojawił, jakbyśmy na stadion gdzieś wyszli?
Odrobinkę.
Odrobinkę trochę, nie? No właśnie na stadion czasami to można by było wyjść i się wykrzyczeć, zamiast krzyczeć na kogoś, z kim się człowiek pokłóci, bo kłótnie często wchodzą na taki mocny, głośny poziom, także sąsiedzi słyszą i nie tylko. I słyszą generalnie te kłótnie osoby, które no, nie powinny ich słyszeć. Chyba. Na przykład dzieci często są świadkami kłótni rodziców i to potem gdzieś tam w świadomej czy nieświadomej psychice zostaje w głowie i gdzieś tam mam wrażenie, że na wielu psychoterapeutycznych kozetkach czy szeslągach jest brane pod uwagę. Czy powinno się za wszelką cenę unikać tego, żeby dzieci widziały, jak się kłócimy, czy też w jakiś inny sposób przyzwyczajać je może do tego, że kłótnia jest elementem życia, bo takie chyba, wiesz, wychowywanie dziecka pod tytułem, że nie, mamusia z tatusiem się nie kłócą, no to prowadzi do skrajności innej, do oszukiwania takiego.
Takiego życia w takiej szklanej bańce i potem nagle rzeczywistość może te dzieci przytłoczyć.
Rozczarować.
Z jednej strony tak, jeśli chodzi o poważne kłótnie, szczególnie w aspekcie dzieci w bardzo młodym wieku, powinno się tego unikać, a jeżeli nawet do takiej sytuacji dojdzie, to potem temu dziecku wytłumaczyć, że tak, rodzice się kochają, że to nie było nic poważnego, że mieli po prostu jakąś tam wymianę zdań, żeby uspokoić to dziecko, że wszystko jest w porządku. Mm-hmm. Natomiast jeśli dzieci są już troszeczkę starsze...
I rozumieją więcej.
Tak, i kłótnia na przykład dotyczy niewyrzuconych śmieci czy skarpetek rzuconych gdzieś tam obok łóżka, to wtedy nawet byłoby wskazane, żeby te dzieci słyszały tę dyskusję, bo one też wtedy uczą się trochę rzeczywistości, tak? I tego, że te kłótnie, konflikty do czegoś mogą prowadzić konstruktywnego.
No bo często jest tak, że te kłótnie do czegoś konstruktywnego prowadzą. Na przykład samogodzenie się potrafi mieć bardzo wiele różnych ciekawych oblicz. No takie ciche dni, no powiem ci, że ja osobiście nie mam nic przeciwko raz na jakiś czas, żeby sobie pomilczeć. Człowiek swoich myśli może posłuchać przy okazji też i przypomnieć sobie, jak się nazywa i generalnie pomedytować. No ale tak sobie myślę z punktu widzenia może nie psychologicznego, ale bardziej medycznego, że takie kłótnie, no to na kłótnie się składają dla mnie tak. Przede wszystkim podniesione ciśnienie. No głośniejszy ton głosu zdecydowanie. No wzburzenie, takie wiesz, rozkojarzenie, też skupienie na czymś zupełnie innym niż się powinno skupić. Czyli generalnie rzecz biorąc z mojej amatorskiej analizy wynika, że kłótnia generalnie jest niezdrowa. Tak czy nie?
No jeszcze dodałbym napięcie mięśni, zwiększony poziom noradrenaliny. Mm-hmm. Tak, one nie są, a czy w ogóle ta cała atmosfera gniewu, zdenerwowania, no nie sprzyja procesom, które następują w naszym organizmie i one często nawet w tym momencie mogą nie być tak uciążliwe, jak dopiero po jakimś czasie, tak? Czyli pojawią się jakieś bóle brzucha, bóle głowy, co w konsekwencji może prowadzić do jakichś problemów poważniejszych, łącznie z jakimiś chorobami serca na przykład. Działa to myślę, że bardzo podobnie nawet do takiego długotrwałego stresu, tak jak długo na przykład coś w sobie tak, nie wiem, coś trwa w nas i nie potrafimy sobie tego, z tym poradzić, bo nie potrafimy tego sensownie wyrzucić, a jak już wyrzucamy, no to robimy to w taki bardzo agresywny sposób.
No to kłócić się czy się nie kłócić?
Kłócić tylko widzisz, nie rozmawiać o tym od razu, jak nastąpi problem, żeby tego nie miętosić przez kolejny miesiąc na przykład, no bo to niestety nie działa na nas dobrze. No i starać się to robić w taki sposób, no starać się ograniczać ten gniew. To, o czym mówiliśmy wcześniej, że jeżeli czujemy, że już jest ten napływ takich negatywnych emocji, to na chwilę się wyciszyć, wyizolować z tej sytuacji i wrócić do niej za jakieś 5-10 minut, gdy będziemy na to gotowi. Nie da się uniknąć tych wszystkich negatywnych emocji, no, które się wiążą, ale możemy starać się ograniczyć ich zgubny wpływ na nasz organizm.
Mnie się wydaje, że warto się nauczyć takiego zarządzania tą kłótnią też. Każda kłótnia, skoro ma inicjatora, prędzej czy później no dochodzimy do tego, że jednej ze stron bardziej na tej kłótni zależy niż drugiej, to zawsze może też być tak, że ktoś w tej kłótni jest takim hamulcowym, że na przykład mówi, słuchaj, ja rozumiem, że masz z czymś tam problem, że ja rozumiem, że te skarpetki pod łóżkiem to generalnie mogą cię troszeczkę irytować, ale co ty na to, żebyśmy sobie na przykład 5 minut pomilczeli, nie? Ja wiem, że to jest ekstremalnie ciężkie, ale wydaje mi się, że wszystko, co się praktykuje, co się ćwiczy, można jakoś tam bardziej czy mniej opanować. I że jak już się człowiek nauczy robić te przerwy, to jest takie, że po tych 5 minutach takie, ale czekaj, ale o co my się kłóciliśmy tak naprawdę, nie? I o co nam tak naprawdę do końca chodziło? No, wielu ludzi tak mówi i gdzieś tam w wielu artykułach o miłości pada takie sformułowanie, że kłótnia no jest nieodłącznym elementem związku. No, gdzieś tam się skupiliśmy dzisiaj na tych kłótniach związkowych wyjątkowo. Kłótnie z szefem, no ja wiem, no zdarzają się, ale to też są inne kłótnie, bo też jest inna zupełnie zależność. Nie? Wiesz, że szefowi nie wszystko możesz powiedzieć, chyba że odchodzisz z pracy, no to możesz powiedzieć nawet za dużo, ale no to już wchodzimy w zupełnie inny, grząski temat. Natomiast najczęściej się kłócimy faktycznie z ludźmi bliskimi. I warto, żeby ta kłótnia gdzieś tam coś po sobie pozostawiła dobrego, pozytywnego. Ty może, a wpadłem na taki pomysł trochę taki może zwariowany, że na przykład jakby prowadzić taki dziennik kłótni, nie? Że jak po każdej kłótni się pogodzisz i zapisujesz sobie 16 pokłóciliśmy się o niewyprasowane spodnie na przykład albo o coś.
I warto byłoby dopisać skutek, tak?
Skutek. Na przykład przy ostatnim wpisie będzie skutek rozwód i będzie koniec zeszytu.
I koniec zeszytu, to zakładamy następne.
Zakładamy następne. Tego wam nie życzymy. Życzymy wam samych konstruktywnych kłótni. Życzymy tego, żebyście się pojawili z nami. Również za tydzień my się już obiecujemy z wami nie kłócić. Będziemy rozmawiali o czymś zupełnie innym. To była Godzina z Głowy. Witek Świtkiewicz.
I Krzysiek Łobodziński.
Do usłyszenia.